Dobry wieczór. Lekarz Bartosz Fiałek, specjalista, reumatolog ze szpitala w Płońsku od 31 października pracował na SOR-ze z pacjentami covidowymi. Zachorował sam, wyzdrowiał, jest teraz z nami, oczywiście za pośrednictwem Skype'a. Dzień dobry, dobry wieczór. Czy słyszymy się?
O, teraz? A teraz się słyszymy?
Teraz się słyszymy. Przez chwilkę nie mieliśmy...
Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Dziękuję za zaproszenie.
Dobry wieczór. Ja zacznę od cytatu z premiera Morawieckiego. Dane nie kłamią. Proszę spojrzeć na wykres. Wygrywamy z epidemią. Czuje się Pan uspokojony przez premiera?
Patrząc na to, co widzę w szpitalu, to nie czuję się uspokojony z uwagi na to, że w szpitalu dalej trafiają do nas pacjenci dodatni, jeżeli chodzi o test na obecność SARS-CoV-2, czyli zakażeni nowym koronawirusem i chorujący na COVID-19. Nie są to liczby mniejsze, aniżeli były na przykład w trakcie mojego pierwszego dyżuru w szpitalnym oddziale ratunkowym, czyli 31 października. Tak więc to, że faktycznie liczby są niższe, nie wynika z tego, że my opanowujemy epidemię szalejącą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a z tego, że zmniejszyliśmy znacznie liczbę testów, które wykonujemy. Wykonywaliśmy nawet jednego dnia prawie 83 tysiące testów na dobę. Tyle wykonaliśmy. Natomiast dane za wczoraj mówią, że wykonaliśmy 38 400 testów. Tak więc im mniej testów, tym mniej zachorowań.
To jest do tych liczb, które są pana w szpitalu.
Więc wiemy doskonale, że niestety, ale te testy są bardzo istotne i tak można zakłamywać.
O testach będziemy zaraz rozmawiać. Do tych liczb, które są pana w szpitalu. U pana w szpitalu w Płońsku jest 20 łóżek covidowych. Zajętych jest teraz ile?
17. Na dzisiaj, jak wychodziłem po 16 z pracy ze szpitalnego oddziału ratunkowego, otrzymałem informację, że 3 miejsca covidowe są dostępne w oddziale chorób wewnętrznych.
To jest najwyższa liczba chorych, jaka była u was w szpitalu, czy te 20 łóżek
bywały
zajęte? My dopiero
otworzyliśmy ten oddział, w sensie wojewoda mazowiecki zakontraktował 20 łóżek covidowych właśnie w naszym szpitalu w oddziale chorób wewnętrznych. Otworzyliśmy 1 grudnia, czyli dzisiaj oddział covidowy. No wcześniej oczywiście też udało się gdzieś pacjentów, którzy leżeli już dość długo w szpitalnym oddziale ratunkowym umieścić, ale dziś oficjalnie zostało ten oddział otwarty, czy pododdział covidowy otwarty i już mamy tylko 3 miejsca wolne. Więc dlatego nie zgadzam się z tym, co mówi pan premier Morawiecki, patrząc na to, jak szybko zapełniają się łóżka właśnie dla pacjentów COVID-19 dodatnich.
Od dzisiaj testy antygenowe na COVID mają być też dostępne w poradniach POZ, mają być publikowane w statystykach, wcześniej były na przykład na SOR-ze. Czy to, że te testy antygenowe będą dostępne również w POZ-ach, może sprawić, że rzeczywiście testowanie przybierze na szybkości, będzie więcej testów, więcej wykrytych przypadków?
Ja mam taką nadzieję, bo to zdecydowanie ułatwiłoby pracę lekarzom, którzy pracują na tej pierwszej linii frontu, ale akurat w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Wielokrotnie i tak naprawdę teraz tylko w takiej formie przychodzą do mnie pacjenci, przywiezieni przez zespół ratownictwa medycznego, czyli przez karetkę. Test na obecność SARS-CoV-2 niewykonany. Skierowani z podstawowej opieki zdrowotnej, czyli od tego popularnego lekarza rodzinnego, również test SARS-CoV-2 niewykonany, podejrzenie COVID-19 albo zapalenia płuc o innej etiologii. Jeżeli będzie można wykonać ten test nowej generacji, drugiej generacji, szybki test antygenowy, to faktycznie ułatwi nam to pracę, ponieważ pacjenci, którzy teraz do nas trafiają i są podejrzani, a później wychodzą potwierdzeni jako COVID-19 dodatni, oni będą trafiać od razu do szpitala covidowego, a nie do nas, ponieważ my jesteśmy tym pierwszym poziomem zabezpieczenia, więc mamy tylko 20 miejsc w oddziale chorób wewnętrznych, 4 miejsca w oddziale intensywnej terapii, a nie jesteśmy szpitalem sensu stricto covidowym.
Skoro to taki dobry pomysł i skoro rzeczywiście to wam tak pomoże, to dlaczego nie dało się tego zrobić wcześniej? Ma pan jakieś pomysły?
Znaczy wydaje mi się, że po prostu umiejętności obecnych decydentów i tworzenie strategii na walkę z nowym koronawirusem są zwyczajnie niewystarczające. Czyli są to ludzie, którzy w jakimś stopniu, po pierwsze, i to słyszeliśmy na przykład od ekspertów pracujących przy Państwowej Akademii Nauk, oni nie słuchają ekspertów. No jeżeli ktoś, kto jest bankierem, ekonomistą, nie słucha eksperta od ochrony zdrowia wirusowej, wirusologii tudzież epidemiologii, no to trudno, żeby się na tym bardzo dobrze znał. Ameryka słucha właśnie epidemiologów, wirusologów. Wcześniej jak rządził, znaczy dalej rządzi, ale po zmianie teraz prezydentów faktycznie to będzie się stawiało na tę wiedzę. U nas niestety faktycznie wierzymy w to, że bankier, że ekonomista, że rolnik będzie w stanie zaplanować świetną strategię na walkę z patogenem, czyli na wojnę biologiczną. No niestety tak się nie dzieje i stąd te opóźnienia w wprowadzeniu właśnie najprostszej metody segregacji pacjentów COVID dodatnich, COVID ujemnych, właśnie szybkich testów antygenowych, których wiarygodność jest niemalże porównywalna z wiarygodnością testów genetycznych wykonywanych tą metodą RT-PCR.
Szybkie testy antygenowe od dzisiaj mają być, zobaczymy pewnie po kilku dniach, jak to się sprawdza. A ja chciałem zapytać o pieniądze, ponieważ jest 1 grudnia, od początku listopada miały być naliczane dodatki za walkę z COVID. W szpitalach drugiego i trzeciego poziomu to akurat pana szpital nie dotyczy, ale również na SOR-ach. Czy ktoś z pana znajomych lekarzy dostał już taki dodatek?
Na razie nie dostaliśmy, natomiast wypełniliśmy oświadczenia i na podstawie tych oświadczeń 10 do 17 grudnia, tak jak powiedział pan minister zdrowia Niedzielski, będą te dodatki wypłacane. Ja dopiero uwierzę i na pewno państwa o tym poinformuję, jeżeli zobaczę ten dodatek na koncie, ponieważ do tej pory wiele się mówiło, a niewiele się robiło.
Ale to teraz zapytajmy, dlaczego szpitale tylko drugiego i trzeciego poziomu dostają dodatki? Dlaczego nie szpitale pierwszego poziomu? Przecież tam też się przyjmuje pacjentów z koronawirusem, tam też się im pomaga i tam też się ich leczy.
Ja jestem pracownikiem szpitala pierwszego poziomu i zaraziłem się właśnie nowym koronawirusem podczas pełnienia dyżuru medycznego w szpitalnym oddziale ratunkowym szpitala pierwszego poziomu. Tak więc, tak jak mówi pan redaktor, tam również jest koronawirus. Dlaczego te nie dotyczą nas, czy nie mają nas dotyczyć te dodatki? Pewnie dlatego, że po pierwsze chce się oszczędzać i słyszeliśmy gdzieś tam w jakiejś rozmowie z Sejmu, że przecież to zawaliłoby budżet Polski, jakby wszyscy mieli dostać. Więc to jest pierwsza jakby przyczyna i główna przyczyna, czyli zawalimy budżet, który miał być zrównoważony, a okazał się być niezrównoważony. A druga przyczyna to jest to, o czym mówiłem wcześniej. Nie słuchamy ekspertów, dlatego myślimy, że ten pierwszy poziom to tam koronawirusa nie ma. A jednak jest. Gdyby posłuchali ekspertów, wiedzieliby, że w każdym polskim szpitalu jest koronawirus.
Dobrze, dużo było z pana ust krytyki, a ja chciałbym zapytać, co według pana rząd zrobił dobrze, jeżeli chodzi o pandemię koronawirusa?
Na pewno obostrzenia, których nie bali się wprowadzić, które wywołały protesty różnych branż. Uważam, że obostrzenia jeszcze ja bym wprowadził większe obostrzenia, przynajmniej jeżeli miałbym taką możliwość. Bym poszedł w obostrzenia słowackie, w obostrzenia czeskie. Natomiast tu trzeba pochwalić rząd jednoznacznie, że obostrzenia pod tytułem edukacja zdalna. Szkoda, że wprowadzana na raty, że najpierw osoby, że najpierw klasy 1-3 dalej stacjonarnie, a 4-8 zdalnie. Od razu trzeba było po prostu poprowadzić to zdalnie. Ale tu trzeba ich pochwalić. Zamknęli najważniejsze źródło infekcji, czyli de facto szkoły, tudzież bary, gastronomię, bo wynika to wprost z badań NHS, czyli systemu opieki zdrowotnej Wielkiej Brytanii, że bary, puby, lokale gastronomiczne są źródłem największej liczby zakażeń. To zostało zamknięte. To jest tragedia dla tych ludzi i ja kompletnie się z tego nie cieszę. Natomiast z punktu widzenia epidemiologicznego tutaj naprawdę kłaniam się rządowi, bo zrobili bardzo dobrze, natomiast powinni też pomóc finansowo tym ludziom, bo oni nie mogą zostać bez pieniędzy, ale to jest główne źródło infekcji.
O innych punktach widzenia nie tylko epidemiologicznego, ale również ekonomicznego. Rozmawiamy dalej z Bartoszem Fiałkiem na rmf24.pl i w interi.pl. Czy lekarz pracujący w szpitalu w Płońsku, tak jak pan, zamieniłby swój szpital na szpital narodowy?
Myślę, że jak najbardziej, ponieważ w szpitalu narodowym doskonale wiemy, że jakość obsługi pacjenta jest na pewno stoi na bardzo wysokim poziomie. Natomiast liczba personelu przypadająca na jednego pacjenta jest tak bardzo wysoka, ja nie mówię, że źle wysoka, tylko właśnie tak powinien wyglądać system opieki zdrowotnej. Pacjentem jednym czy dwoma powinien się opiekować jeden lekarz, a nie tak jak ja na przykład w swoim szpitalnym oddziale ratunkowym udzielam świadczeń 20 pacjentom. Proszę mi powiedzieć, jaka jest jakość tych świadczeń przy 18-20 pacjencie. No prawie, że żadna. I nie dlatego, że ja nie chcę się starać, bo ja cały czas się staram, tylko każdy człowiek na świecie ma swoją wydolność. I w momencie, kiedy pokona tę wydolność, czy dojdzie do granicy, do muru tej wydolności, to niestety nie jestem w stanie go przeskoczyć, bo jestem tylko człowiekiem.
No ale szpital narodowy, jak również inne szpitale tymczasowe, właśnie miał pomagać innym szpitalom i innym lekarzom w innych tych szpitalach, którzy już są na granicy wydolności. Próbował pan przekazać pacjenta na szpital narodowy albo do innego szpitala tymczasowego, albo zna pan kogoś, komu to się udało?
Nie znam nikogo, komu to się udało. Sam próbowałem, poprosiłem lekarzy stażystów, bo niestety ja nawet nie mam czasu i nie ukrywam zadzwonić. Pracując w szpitalnym oddziale ratunkowym, nie mam czasu zadzwonić. Ja też nie odbieram telefonów. I nie odbieram telefonów nie dlatego, że siedzę, piję kawę i mi się nie chce odebrać, tylko dlatego, że ja po prostu wpadam, widzę, że telefon dzwoni, ale już muszę wypaść, bo albo jest reanimacja, albo wjeżdża kolejna karetka. Dlatego nie odbieram telefonów, ale byli lekarze stażyści. Oni wykonali telefon po mojej prośbie, aby przekazać pacjentkę COVID-19 dodatnią właśnie do Szpitala Narodowego. I co się okazało, że przez 30 minut, bo o tyle ich prosiłem, siedzieliśmy, słuchaliśmy, akurat ja siedziałem, opisywałem pacjentów, zlecałem badania, zlecałem konsultacje. Oni siedzieli, mieli na głośnik włączone de facto automatyczną sekretarkę, która mówiła: proszę pozostać na linii, za chwilę telefon odpowie.
Po pół godziny się dodzwoniliście w końcu?
Nie udało się przekazać.
Nie udało się przekazać, czy nie udało się w ogóle dodzwonić?
Nie udało się dodzwonić i wtórnie nie udało się przekazać, bo kolejny komunikat sekretarki automatycznej brzmiał, że niestety, ale wystąpił błąd i nie można nawiązać teraz w ogóle połączenia.
Aha, czyli nie spotkaliście się de facto z odmową, po prostu nie było możliwości kontaktu.
Nie było możliwości kontaktu. Ostatnio napisał ktoś do mnie kolejne 5 bodajże albo 6 numerów po tym, jak poinformowałem, że nie mogę się dodzwonić. Kolejne 6 numerów, na które powinienem dzwonić. Pod 3 z nich dzwoniliśmy, więc no może faktycznie nie trafiliśmy pod pozostałe 3 numery, bo tam się różni końcówką 25, 26, 27 i tak dalej. No 26, 27, 28 dzwoniliśmy, nikt nie odbierał, no może pod 25 ktoś by odbierał.
Rozumiem, znam chyba odpowiedź na to pytanie, ale i tak je zadam, że w drugą stronę też się nikt do was nie zgłaszał, żeby zapytać, czy przypadkiem nie potrzebujecie pomocy Szpitala Narodowego.
Nie. W polskim systemie opieki zdrowotnej ja zauważyłem, bo jestem młodym lekarzem, w ogóle w rodzinie nie mam lekarzy, więc zauważyłem takie dosyć dziwne zjawisko, z którym już teraz się oswajam, ale nie uważam, że to jest dobre oswajanie, że w Polsce twój pacjent, twój problem. To jest nieprawdopodobne, bo mi się zawsze wydawało, że jak ja bym sobie siedział w takim szpitalu narodowym i tam de facto nie miał za dużo do roboty, albo miał 3 lekarzy na 3 pacjentów, tudzież 3 lekarzy na 10 pacjentów, to nawet sam z siebie bym zadzwonił i powiedział: słuchajcie, macie jakiegoś pacjenta, dajcie nam, przywieźcie. Natomiast w polskim systemie opieki zdrowotnej twój pacjent, twój problem. I ja to zobaczyłem. To znaczy, do mnie przyjeżdża pacjent z COVID-em, ja nie mam miejsca dla COVID-u, ale to jest mój problem. To jest problem Bartosza Fiałka. To nie jest problem kogoś tam, że on sobie siedzi i nie ma pracy i nie musi wykonywać czy świadczyć tych usług zdrowotnych. Jak zadzwonię, no to powie: dobra, ma miejsce, wyślij. Ale jak się nie dodzwonię, to jest mój problem. I to jest coś takiego, czego się nie spodziewałem, no ale oswajam się z tym. Mam nadzieję, że to się zmieni i nie będzie się trzeba oswajać z taką sytuacją.
A propos problemów tych osobistych, tych bliskim nam, nie tylko lekarzom, i też problemów niecovidowych. Wiemy, że ludzie się coraz mniej chętnie badają, również ze względu na koronawirusa. Coraz mniej chętnie wywołują inne badania. Wiemy, że inne choroby przez to mają wyższy wskaźnik śmiertelności. Rozumie pan taki strach przed pójściem do lekarza z jakimkolwiek innym problemem?
W ciągu 77 dni bieżącego roku, od 31 sierpnia do 15 listopada, czyli w ciągu 7 tygodni, w ciągu 10 tygodni umarło, nie, w ciągu 11 tygodni umarło 28 tysięcy Polek i Polaków więcej aniżeli w poprzednim roku. 11 tygodni, 77 dni i ponad 28 tysięcy zgonów więcej. To faktycznie potwierdza, 8 tysięcy zgonów było na poczet jakby rozliczonych czy rejestrowanych na poczet COVID-19, czyli 20 tysięcy osób zmarło z powodu tego, że faktycznie, tak jak mówi pan redaktor, nie zgłaszają się do lekarza albo przyjeżdżają do nas w skrajnie zaawansowanym, krytycznym wręcz stanie i nie jesteśmy w stanie ich uratować. Czy ja rozumiem obawę? Trochę tak, bo wiemy doskonale, że większość wie, że tym nowym patogenem SARS-CoV-2 można zarazić się wszędzie, ale szpital jest takim miejscem, gdzie najłatwiej się nim zarazić. I teraz, kiedy mamy choroby przewlekłe albo jesteśmy w podeszłym wieku, wiemy doskonale, że przebieg COVID-19 będzie zapewne u nas ciężki, a nawet śmiertelny. Dlatego z jednej strony nie dziwię się, że ci pacjenci nie chcą przychodzić do lekarzy, natomiast z drugiej strony apeluję teraz na antenie do wszystkich, żeby nie odwlekać diagnostyki, ponieważ na przykład w moich chorobach reumatycznych odwlekanie diagnostyki o kilka miesięcy sprawia, że pacjent będzie niepełnosprawny albo dojdzie do inwalidztwa i my tego cofnąć nie będziemy mogli. Kiedy będzie ktoś miał ostrą chorobę i będzie odwlekał, kiedy przyjedzie po kilku dniach, możemy mu nie pomóc i może umrzeć. Dlatego niezależnie od tego, co się dzieje epidemiologicznie, powinniśmy dalej leczyć ostre i przewlekłe schorzenia, które wraz z nadejściem epidemii nie zniknęły.
Nie rezygnujmy z tego, zwłaszcza, że jak wiemy, no bywa w ostatnim czasie tak, że jednak priorytet na przykład w karetce mają pacjenci covidowi i karetka z innymi pacjentami może jechać trochę dłużej. To się u was również zdarza?
Nigdy czegoś takiego nie spotkałem. Spotkałem faktycznie u mnie podczas pierwszego de facto mojego dyżuru medycznego, który pełniłem w szpitalnym oddziale ratunkowym, że karetki stały na podjeździe, bo nie mieliśmy miejsca w SOR-ze. Po prostu nawet dorosłą osobą zajęliśmy erkę dziecięcą, czyli taki intensywny nadzór, gdzie się prowadzi czynności intensywne dla dzieci. To tam zajęliśmy osobą dorosłą i stało 5 karetek na podjeździe, bo tylu pacjentów przyjeżdżało. Natomiast każda karetka ma priorytet taki sam. Oczywiście wyższy priorytet zawsze mają karetki pogotowia, które wiozą pacjenta w bezpośrednim stanie zagrożenia życia, czy w stanie bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Czyli jeżeli mieliśmy, bo zawsze takie jedno miejsce mamy zachowane, akurat stało tych 5 karetek, ale w jednej karetce była kobieta po próbie samobójczej i zatruciu lekami. Automatycznie ją wzięliśmy i dzięki temu, że to miejsce zostawiliśmy, mogliśmy podjąć czynności ratujące jej życie, płukanie żołądka i tak dalej, żeby faktycznie móc zareagować adekwatnie. Tak więc ona nie była zakażona COVID-em, a były dwie osoby, które czekały w karetce na swoje miejsce, właśnie potwierdzone następnie COVID-em, bo miałem aż kilkanaście podczas pierwszego dyżuru potwierdzonych pacjentów z COVID-19, a pomogliśmy też wszystkim, ale w pierwszym momencie tej pani, bo ona była zagrożona bezpośrednio, jej zdrowie i życie były zagrożone.
Dobrze wiedzieć, że nadal wszystko przynajmniej w pewnym stopniu działa tak, jak działało, to znaczy, że nie ma opóźnień. Jeszcze chciałem zapytać o rzecz, która jest bardzo aktualna i którą często oglądamy w telewizji, czyli protesty na ulicach. Pan wydał taki poradnik dla protestujących, jak się zabezpieczyć przed koronawirusem. Tam było kilkanaście, zdaje się, punktów bardzo specyficznych, między innymi dezynfekcja rąk co 15 minut, rękawiczki itd., itd. Czy protestujący dbają o swoje zdrowie we właściwy sposób?
Jeżeli patrzeć na to, ile osób zakaża się i wiedząc, że czas inkubacji, czyli czas od kontaktu do wystąpienia objawów wynosi między 7 a nawet 14 dni, niektórzy mówią, ale po około 7 dniach objawy występują, to faktycznie te protesty nie wpłynęły istotnie na zwiększenie liczby nowych zakażeń. Ja oczywiście tak nie uważam do końca, ponieważ wiem, że to wynika z tego, że wykonujemy zdecydowanie mniejszą liczbę testów, ale nic nie wskazuje na to, że te masowe protesty, które się odbywają, odegrały jakąś istotną rolę w przypływie nowych zakażonych. Wydaje mi się, że jest to spowodowane tym, że tam widzimy bardzo często młode twarze i tak naprawdę to młodzi ludzie chcą zmienić Polskę podczas tych protestów, a wiemy doskonale, że młodzi przechodzą bardzo łagodnie albo bezobjawowo, albo bardzo łagodnie. I powiem szczerze, że no, z punktu widzenia epidemiologicznego takie protesty, kiedy nie stosuje się zasad z mojego poradnika, one są bardzo niebezpieczne pod względem właśnie epidemiologicznym. Natomiast z punktu widzenia takiego czysto realistycznego i kiedy patrzymy na raporty, no to faktycznie musimy powiedzieć, że no czekajcie, te protesty, które się odbywały, one nie wpłynęły negatywnie, tak jak podejrzewał rząd, na rozsiew tej epidemii COVID-19 na terenie Polski.
Przynajmniej jeżeli uwierzymy oficjalnym statystykom. Bartosz Fiałek, lekarz reumatolog walczący z COVID-em na SOR-ze, był moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo, zdrowia.